Audycja Gości Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Gumulak, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Ciechanowie. Dzień dobry, panie dyrektorze, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
Panie dyrektorze, nowy rok z nowym boiskiem. Na terenie szkolnym zakończona została inwestycja pod nazwą budowa boiska wielofunkcyjnego. Czy już jakaś aktywność fizyczna była na tym obiekcie?
Początkowo tak, ponieważ musieliśmy też trochę zapoznać się z tym boiskiem, więc tak. Natomiast zajęcia ruszą pewno wiosną, czyli mniej więcej na przełomie marca-kwietnia, tak żeby młodzież mogła już w pełni z tego boiska wielofunkcyjnego korzystać do czasu zakończenia zajęć, no a później wakacje, więc również mogą korzystać po wakacjach, tym bardziej do późnej jesieni.
No to w tym roku uczniowie będą chyba wyglądać tej wiosny.
Tak, zwłaszcza, że mamy tej młodzieży dużo i rzeczywiście mamy też takie problemy lokalowe, jeśli chodzi o zajęcia WF-u. Staraliśmy się wykorzystać wszystkie możliwe pomieszczenia na zajęcia sportowe, czy to tenis stołowy, czy siłownia, czy taniec. Natomiast do tego wszystkiego dochodzą nam również uczniowie dwóch klas sportowych, ponieważ od bieżącego roku szkolnego mamy dwie klasy sportowe i staramy się uatrakcyjniać im kształcenie w zakresie wiedzy sportowej, aktywności sportowej. No i to boisko jest jak gdyby takim losem, który nam się trafił, dlatego że rozwiąże bardzo dużo problemów związanych z brakami lokalowymi, zwłaszcza dla tych klas sportowych, które w następnych latach wejdą w dużo większą liczbę godzin WF-u, bo mają WF rozszerzony.
Panie dyrektorze, jakie jest to boisko pod względem parametrów, pod względem właśnie planowanego wykorzystania? Czy ono spełnia wasze wymagania i oczekiwania?
Na chwilę obecną to jest boisko, które na pewno spełnia nasze oczekiwania i prośby, które przez znaczny okres monitorowaliśmy do organu prowadzącego. To boisko jest 25x45 metrów. Boisko wielofunkcyjne, na którym można grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną, tenis ziemny, więc rzeczywiście bardzo dużo możliwości. Jest na tyle duże, że mogą na to boisko wejść dwie klasy, czyli około 60 osób, żeby móc rozegrać rozgrywki takie zespołowe. Boisko jest ogrodzone, doświetlone, czyli można również w okresie wieczoru czy nocy prowadzić aktywność sportową. Jest wyposażone również w ławeczki do pozostawienia swoich rzeczy. No i też jest na tyle rozwiązaniem dobrym, ponieważ możliwy jest demontaż różnego rodzaju urządzeń, na przykład do siatkówki, słupków, tak żeby można było później rozegrać na przykład mecz piłki ręcznej. Jest ogrodzone z łapaczami piłek, bramką, furtką, z drogą dojazdową, więc
naprawdę... I położoną wśród zieleni, z tego co wiem.
Położoną wśród zieleni na naszym terenie, więc młodzież jest na tyle to bezpieczne rozwiązanie, że młodzież nie musi już przechodzić przez ulicę Augustiańską, żeby dotrzeć na stadion miejski, no bo to też się wiąże z jakimś ryzykiem, prawda, przejścia przez tę ulicę, która czasami jest dosyć ruchliwa, więc na pewno to rozwiąże bardzo wiele problemów takich codziennych, jeśli chodzi o prowadzenie zajęć WF-u czy zajęć sportowych.
Czyli będzie można wyżyć się do woli, mówiąc kolokwialnie.
No myślę tak, że przy pasji nauczycieli WF-u i z naszej szkoły, jak również przy zaangażowaniu naszych uczniów, no to można powiedzieć, że będzie to bardzo, bardzo taka aktywność zaawansowana.
Panie dyrektorze, jaki był koszt obiektu?
863 tysiące złotych to boisko kosztowało, więc 300 tysięcy organ prowadzący otrzymał dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego, natomiast pozostały koszt to jest koszt organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
Boisko stało się faktem, a więc tylko wyglądać wiosny, żeby młodzież w końcu mogła poczuć brak tych barier związanych związanych ze sportem. Panie dyrektorze, dla pana nowy rok także rozpoczął się bardzo dobrze. Otrzymał pan wyróżnienie pana starosty ciechanowskiego Jana Andrzeja Kaluszkiewicza. No, z tego co kojarzę, to było to pierwsze spotkanie nowego starosty właśnie z panem dyrektorem. W uzasadnieniu czytamy między innymi, że jest to wyróżnienie za zaangażowanie w pomoc uczniom z Ukrainy oraz wsparcie dla rodzin. Proszę powiedzieć, jak wyglądała ta sytuacja polegająca na pomocy uchodźcom z Ukrainy? Szkoła natychmiast zareagowała, kiedy problem się pojawił?
Myślę, że tak, że to było niezwykle spontaniczne, ale na początku chciałbym powiedzieć, że to ta nagroda zarządu i starosty powiatu ciechanowskiego była też na wniosek pani dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, pani Anety Guszniewskiej, za co też serdecznie dziękuję. Natomiast ta nagroda wydaje mi się, że nie jest tylko moją nagrodą, ale jest przede wszystkim nagrodą naszej całej społeczności szkolnej, dlatego że od początku bardzo spontanicznie podeszliśmy do tych potrzeb i rzeczywiście to były zbiórki żywności, zbiórki środków czystości, środków higienicznych, odzieży, też zbiórki pieniężne, które wysyłaliśmy do Narodowego Banku Ukrainy. Tutaj włączył się bardzo prężnie Szkolny Klub Wolontariatu, włączył się samorząd uczniowski na czele z opiekunami, to Szkolny Klub Wolontariatu kierowany przede wszystkim przez panią Urszulę Deskę, więc rzeczywiście takie bardzo duże spontaniczne działanie, ale też chciałbym powiedzieć, że my też mamy najwięcej chyba wśród jednostek oświatowych powiatu tej młodzieży ukraińskiej. Trafiają do nas zarówno do liceum, jak i do technikum, to jest 11 osób. Z różnymi potrzebami, z różnymi doświadczeniami życiowymi, więc staramy się im zapewniać opiekę pedagoga, opiekę psychologa. Też prowadzimy dla nich zajęcia z języka polskiego jako języka obcego. Kupujemy sprzęt, kupujemy podręczniki do języka polskiego, podręczniki do różnych przedmiotów, bo też ta młodzież chce się uczyć tych przedmiotów na przykład matematyczno-przyrodniczych czy języków obcych, więc rzeczywiście ta pomoc była bardzo duża. No, osobiście sam jeździłem też do Warszawy, zawoziłem odzież, żywność, wtedy, kiedy ona była tak najbardziej potrzebna, dlatego że pamiętamy te sceny z Dworca Centralnego, gdzie oczywiście ci uchodźcy tak naprawdę byli zawieszeni w takim swoim życiu i nie wiedzieli za bardzo, co robić. To tam też było najwięcej tej pomocy potrzeba, więc też zarówno ja, jak i moi nauczyciele wykorzystaliśmy ten czas, żeby jak najbardziej się zaangażować. Przyjmowaliśmy młodzież i rodziny do swoich mieszkań, domów. Niektórzy z moich kolegów jeździli na granicę polsko-ukraińską, żeby stamtąd odbierać uchodźców, którzy przybyli na granicę, więc wydaje mi się, że nie byłoby tej nagrody bez takiego całościowego zaangażowania naszej społeczności szkolnej, zarówno rodziców, uczniów i przede wszystkim nauczycieli, za co też bardzo serdecznie dziękuję, bo ta moja nagroda jest jak gdyby pośrednio również takim wyróżnieniem i nagrodą dla moich nauczycieli i moich uczniów i ich rodziców. Natomiast to, co ja będę mógł zrobić, żeby podziękować tym nauczycielom, no to też to będzie pewno związane z pewnego rodzaju nagrodami dyrektora szkoły, żeby też brać pod uwagę również to zaangażowanie w te różnego rodzaju działania takie charytatywne, między innymi również na rzecz społeczności ukraińskiej w naszym mieście.
Czy ktoś jeszcze pozostaje pod państwa opieką społeczności szkolnej?
Jeśli chodzi o uchodźców, tak. Mamy na chwilę obecną 10 uczniów. Tak jak powiedziałem, to są uczniowie technikum i uczniowie liceum. Natomiast mamy też 3 uczniów, którzy przybyli do nas z Wielkiej Brytanii. I też staramy się im pomóc w takim kontekście jak gdyby oswojenia się z naszą kulturą i naszymi zasadami, zwyczajami. No i też z językiem polskim, dlatego że ci uczniowie przybyli do nas z taką słabą znajomością języka polskiego. No te kilkanaście lat życia poza granicami, no też ma swój skutek językowy, więc tutaj podobnie jak dla Ukraińców próbujemy pomóc w tym szerokim kontekście. Mamy też uczennice z Bułgarii, mamy też za chwilę, czy będziemy mieli uczennicę, która przybędzie do nas z Kazachstanu. Oczywiście ma kartę Polaka, więc jest tak zwaną repatriantką, natomiast no, też trzeba będzie otoczyć ją taką opieką, żeby dobrze jak gdyby zaklimatyzowała się w naszym środowisku szkolnym.
No ten początek jest bardzo ważny. Panie dyrektorze, kontakty międzynarodowe, dwójki, mówiąc najkrócej, są bardzo znane od wielu dekad, bo przecież to jest Meudon podparyskie, to miasta w Niemczech. Proszę powiedzieć, czy będzie powrót do tych spotkań, do tych odwiedzin wzajemnych?
Myślę, że tak, czy takie są nasze plany i zamiary, dlatego że pandemia troszeczkę nas tutaj wyhamowała w tych różnego rodzaju projektach czy współpracy. Na chwilę obecną realizujemy projekt Erasmus Plus zawodowy, który polega na udziale młodzieży w praktykach zawodowych w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i technik usług kelnerskich w Granadzie w Hiszpanii. 15 stycznia wyjeżdżają do Hiszpanii nauczyciele, jak i uczniowie. Jest to 14 uczniów i piątka nauczycieli przedmiotów zawodowych. Nauczyciele mają szkolenie zawodowe tygodniowe, a uczniowie mają miesięczną praktykę zawodową. To po pierwsze. Po drugie, też planujemy wrócić do współpracy ze szkołą Heidensleben w Niemczech. Planujemy w okresie albo kwietnia, albo września wyjechać do Niemiec z naszą młodzieżą. No i też będziemy próbowali w ramach Erasmusa odnowić te relacje ze szkołą Meudon pod Paryżem, szkołą gastronomiczną, tak żeby można było, że tak powiem, odwiedzać siebie wzajemnie z młodzieżą. Z racji tego, że mamy akredytację 5-letnią Erasmusa, no to co roku będziemy składać wnioski o praktyki zawodowe dla naszych uczniów. Wydaje mi się, że w przyszłym roku będziemy próbowali wysłać naszą młodzież do Portugalii na praktyki zawodowe, o ile oczywiście tutaj ten wniosek zostanie zaakceptowany przez Agencję Narodową w tym roku. Więc to są bardzo, bardzo, że tak powiem, korzystne dla młodzieży i ciekawe dla młodzieży propozycje, więc tylko oczywiście korzystać, zwłaszcza, że to wsparcie Erasmusa jest naprawdę całościowe, więc tak naprawdę uczeń nie ponosi żadnych kosztów. Otrzymuje również kieszonkowe na czas pobytu, więc bezkosztowo może zwiedzić kraj, poznać kulturę, nauczyć się innych zwyczajów na praktyce zawodowej, no i w dodatku jeszcze podszkolić się ze znajomości języka.
Młodzież odmieniona wraca z takich wojaży zagranicznych?
No na pewno tak, bo to zmienia się jak gdyby też pewien horyzont poznawczy tej młodzieży, prawda? Poznaje się nowych ludzi, nową kulturę, nowe zwyczaje, nowe miejsca, zwiedza się te nowe miejsca, tam są też zaplanowane dość często wycieczki lokalne, więc to rzeczywiście młodzież ma później takie bardzo pozytywne przeżycia i impresje z tym związane. Dużo opowiadają, dużo dyskutują, więc to się też przekłada jak gdyby na taką ocenę szkoły, tak? No bo oni też stają się jak gdyby takimi naszymi ambasadorami, jeśli chodzi o promowanie szkoły, jeśli chodzi o taką ocenę, o taką wartość dodaną, którą czasami trudno przeliczyć na jakiś taki aspekt materialny.
No i stają się też obywatelami świata w pewnym sensie.
Europy na pewno.
Panie dyrektorze, z takich najnowszych wieści, no to musimy powiedzieć o rankingu czasopisma Perspektywy. Tutaj dwójka oczywiście dobrze zaistniała, swój akcent zaznaczyła w tegorocznym rankingu. Proszę powiedzieć, jak wypadły poszczególne kierunki, rodzaje szkół?
Tak, to prawda, co roku pojawia się ten ranking, więc w tym roku też jesteśmy w tym rankingu. Utrzymujemy w dalszym ciągu tę brązową odznakę jakości kształcenia. To jest też bardzo ważne, że ta jakość kształcenia jest taką wartością dodaną. Zarówno liceum, jak i technikum znalazło się w rankingu najlepszych 1000 szkół w Polsce. Na Mazowszu nasze technikum zajmuje 82. pozycję, natomiast liceum zajmuje 162. pozycję. Więc to naprawdę cieszy i to jest rzeczywiście zasługa moich nauczycieli, którzy są ludźmi z pasją, zainteresowaniami, bardzo dobrze przygotowani do pracy z młodzieżą, ale też rodziców i samych uczniów, no bo współpraca jak gdyby tego trójkąta podmiotowego w szkole jest bardzo istotna i niezastąpiona. Natomiast oprócz tego rankingu też chciałbym powiedzieć, że ranking jest dla nas bardzo ważny i jest takim probierzem jak gdyby naszego kształcenia, ale też zauważam drugą rzecz, że nasza szkoła naprawdę cieszy się bardzo dużą popularnością wśród rodziców i uczniów, o czym świadczy rekrutacja, bo oczywiście w zeszłym roku mieliśmy tego typu sytuację, że nie mogliśmy przyjąć wszystkich, więc ci, którzy chcieli, więc to, że jest tak dużo chętnych do naszej szkoły, zarówno do liceum, jak i do technikum, gdzie musimy otwierać dodatkowe kierunki za zgodą organu prowadzącego i to, że młodzież w szkole się czuje dobrze, czuje się bezpiecznie, ma bardzo dobre relacje z nauczycielami i jest szczęśliwa, to jest też, myślę, że ważniejsze od statystyk, prawda? Bo przede wszystkim staramy się wychować młodego człowieka, który będzie szczęśliwym i dobrym obywatelem, tak? W pełni poukładanym i odpowiedzialnym za to, co robi, co mówi. Natomiast ranking jest jak gdyby potwierdzeniem tego, co na co dzień robimy i nad czym na co dzień pracujemy. Więc to też jest jak gdyby takie ukoronowanie tej naszej działalności, to taka wisienka na torcie naszej działalności dydaktyczno-oświatowej.
Panie dyrektorze, uczniowie wychodzą ze szkoły doskonale przygotowani, ze szkół średnich, które kształcą w zawodach na terenie naszego powiatu oraz też w szkołach położonych na terenie powiatu, bo przecież mamy też tradycje rolnicze w Gołodczyźnie. Rozpoczynają się egzaminy zawodowe, do tego właśnie dążę, do tego chciałabym nawiązać. Jakie znaczenie w ogóle mają egzaminy dla uczniów? Czy bardzo przeżywają ten proces? I czy wyobraża pan sobie w ogóle szkolnictwo bez kształcenia w kierunkach zawodowych?
No tak jak pani powiedziała, każdy egzamin to jest odrobina stresu i też jakiegoś niepokoju. To chyba towarzyszy każdemu z nas przy takich zmaganiach egzaminacyjnych. Młodzież w 100% przystępuje do egzaminów, dlatego że to jest też warunek otrzymania promocji lub ukończenia szkoły. To się troszeczkę nam zmieniło w ostatnich latach. Kiedyś uczniowie mogli nie podchodzić do egzaminu. Dzisiaj już mamy taki wymóg formalny ministerstwa czy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczeń, żeby ukończyć szkołę lub otrzymać promocję do klasy wyższej, musi przystąpić do egzaminu zawodowego. Jaki jest efekt, to już jest nieistotne, natomiast jest taki wymóg. I rzeczywiście te egzaminy zawodowe w naszej szkole wypadają bardzo dobrze, na poziomie 190 paru procent, bo musimy pamiętać o tym, że to jest trudny egzamin. To jest egzamin w części pisemnej, teoretycznej 50%, w części praktycznej 75%, więc to jest dużo wyższy próg trudności niż matura, która ma 30% próg zdawalności. Więc to jest też duże obciążenie dla tych uczniów, bo oprócz tego, że muszą się przygotować do matury, jak ich koledzy z liceum, to też muszą przystąpić w okresie stycznia do egzaminów. To są oczywiście ostatnie egzaminy dla klas programowo najwyższych. Natomiast z młodszych klas technicznych, no jeszcze przystępują do egzaminów w czerwcu. Czy ja sobie wyobrażam kształcenie bez kształcenia zawodowego? No, wydaje mi się, że nie, dlatego że kształcenie zawodowe jest takim motorem napędowym rynku pracy i gospodarki. Po technikum otrzymujemy naprawdę wyspecjalizowanych pracowników, którzy otrzymują tytuł technika, o czym świadczy również ta zdawalność po przekroczeniu progu 75%. No, żeby otrzymać 75% w części praktycznej, to trzeba naprawdę coś wiedzieć i umieć, więc to jest jedna kwestia, natomiast też pracodawcy, z którymi współpracujemy i z którymi mamy podpisane umowy, oni czekają na tych uczniów, którzy skończą szkołę, mogą pójść do pracy, nie trzeba ich uczyć nowych rzeczy, bo już to umieją i rzeczywiście są takim lepszym podmiotem znajdującym się na rynku pracy, natomiast na praktykach zawodowych już mogą się nauczyć tego, czego nie mogą się nauczyć na przykład w szkole. No, my też nie mamy takiego sprzętu, takich pracowni, które na przykład już są w konkretnym zakładzie pracy i to jest kwestia tylko zapoznania się z instrukcją, obsługą danej maszyny i ten człowiek już wie, co ma robić, więc to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Kwestią na dopracowanie tego wszystkiego jest również zacieśnienie tej współpracy z pracodawcami, żeby stworzyć taką sieć współpracy, żebyśmy wiedzieli, że mamy również wsparcie nie tylko ze strony nauczycieli zawodu, czy na przykład od strony pracodawców, którzy zgadzają się na przyjęcie uczniów na praktykę, ale również od pracodawców, którzy później myślą o zatrudnieniu tego ucznia, no bo to on też jak gdyby wie, że jego kariera zawodowa może potoczyć się zupełnie inaczej, niż by sobie zakładał czy przypuszczał.
Oczywiście życzymy sukcesów na egzaminach zawodowych. Panie dyrektorze, czym żyje jeszcze zespół szkół numer 2? Czy to studniówka jest tutaj tym wyznacznikiem najbliższych tygodni?
No tak, dla maturzystów na pewno to jest taka granica, która wyznacza pewien cykl życia maturzysty. Studniówkę mamy w tym roku 12 lutego w jednej z sal bankietowych i też większość uczniów chce uczestniczyć w tej studniówce, więc mam nadzieję, że zabawa będzie iście karnawałowa, dlatego że to jest jak gdyby pierwszy weekend ferii, więc później po feriach już uczniowie mogą odpocząć i zregenerować się, ale też wrócić już do takiej intensywnej nauki przed maturą, no bo jak sama nazwa tego balu wskazuje, zostało tylko 100 dni, więc tutaj muszą, że tak powiem, powalczyć trochę o swoje korzyści wynikające z egzaminu maturalnego.
No któż nie czeka na studniówkę?
Myślę, że wszyscy, tak.
Ważne wydarzenie w życiu młodych ludzi. Panie dyrektorze, na zakończenie naszej rozmowy przygotowałam taki akcent osobisty. Mianowicie gościem Ciechanowskiej Jesieni Poezji był w tym roku pan profesor Bogusław Dopart, osoba bardzo bliska panu dyrektorowi, związana z Uniwersytetem oczywiście Jagiellońskim. Podczas studiów poznał pana profesora Bogusława Doparta. Proszę powiedzieć, czym było takie spotkanie tutaj na ziemi mazowieckiej?
No na pewno było dużym zaskoczeniem i też jak gdyby przypomnieniem sobie tych relacji uczeń-mistrz z Krakowa. Zwłaszcza, że pan profesor Bogusław Dopart był specjalistą z dziedziny romantyzmu i to też jak gdyby jedna z najbliższych dla mnie epok literackich, czy okresów literackich.
A teraz przyszło panu kierować szkołą, której patronem jest romantyk.
Więc rozmowa z panem profesorem też była bardzo miła i sympatyczna. I też jak gdyby tak nawiązująca do tych relacji, które gdzieś tam mieliśmy ze sobą w czasie wykładów monograficznych, więc na pewno duża przyjemność, duże zaskoczenie i też taki powrót wspomnień tych z tak zwanego gołębnika, czyli Instytutu Filologii Polskiej w Krakowie.
Bardzo dziękuję panie dyrektorze za to spotkanie. Na pana ręce oczywiście składamy pozdrowienia dla wszystkich uczniów, nauczycieli, wszystkich pracowników w tym nowym roku. No i życzymy, żeby te egzaminy oczywiście były w tych górnych procentach zdawalności. I matura również, bo matura jest ważnym, bardzo ważnym nadal egzaminem, choć zapowiadane są różne zmiany.
Tak, dziękuję za życzenia i rzeczywiście te egzaminy są bardzo ważne, więc mam nadzieję, że nasi uczniowie też wypadną podobnie w tych rankingach i też w tej zdawalności jak w latach poprzednich. Tego sobie życzymy.
Pan Tomasz Gumulak, dyrektor zespołu szkół numer 2 imienia Adama Mickiewicza w Ciechanowie, był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Barbara Tokarska-Wójciak.